Pozdrawiam Państwa i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Informacje z kraju. Chciałbym, żeby prace nad poprawkami PiS do projektów ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym zakończyły się jak najszybciej, powiedział prezydent Polski Andrzej Duda. Jak sam podkreślił, chce, aby była to dobra reforma. Najwyższy przedstawiciel państwa polskiego udzielił wywiadu Radio Maryja i telewizji Trwam. Prezydent był pytany m.in. o jego projekty ustaw w sprawie Sądu Najwyższego oraz Krajowej Rady Sądownictwa, do których PiS zgłosiło poprawki.
Ja w tej chwili wytężam wszystkie siły. Skierowałem pana ministra Pawła Muchę, rzeczywiście bardzo profesjonalnego prawnika, świetnie przygotowanego, znającego doskonale także i funkcjonowanie sądów do tego, aby ostatecznie te rozwiązania, które będą wniesione jako poprawki przez Prawo i Sprawiedliwość, zostały wypracowane. I chciałbym, żeby te prace jak najszybciej się zakończyły. Mnie jako prezydentowi na tym ogromnie zależy.
Prezydent, mówiąc o projekcie dotyczącym KRS-u, stwierdził, że członkowie Rady powinni być wskazywani przez różne ugrupowania. Oczywiście jestem przekonany, że PiS powinno mieć dziś możliwość wybrania większości sędziów do KRS, bo ma większość w Sejmie i to jest całkowicie naturalne, ale nie dla wszystkich, dodał prezydent. W piątek doszło do drugiego spotkania prezydenckiego ministra Pawła Muchy z posłem PiS-u Stanisławem Piotrowiczem. Wcześniej z prezydentem Andrzejem Dudą rozmawiał prezes PiS Jarosław Kaczyński. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw afery Amber Gold rozpoczęła przesłuchania świadków w wątku dotyczącym działań policji i służb specjalnych. Jako pierwsza zeznawała była funkcjonariusz Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku Anna Fołta-Nowacka. Fołta-Nowacka przyznała, że przed badaniem Amber Gold nie miała żadnego doświadczenia związanego z tego typu sprawami. Były funkcjonariusz zeznała też m.in., że nie sprawdziła oświadczeń majątkowych małżeństwa P., ani nie podjęła szeregu innych czynności, które są przeprowadzane rutynowo. Przewodnicząca komisji, poseł Małgorzata Wasserman, komentując przesłuchanie Fołty-Nowackiej, zaznaczyła, że po raz pierwszy mamy świadka, który przez półtora roku działań operacyjnych nie zrobił nic. Odnoszę wrażenie, że to było profilaktyczne niewykonywanie czynności, by nie narazić Marcina P., dodała.
Policja czy funkcjonariusze oglądając to po prostu bardzo się wstydzą, że ta pani była kiedyś w służbach mundurowych. Proszę Państwa, słyszeliście te odpowiedzi, że ona w zasadzie żadnych możliwości nie miała. To jest oczywiście kompletna nieprawda. Komenda Wojewódzka Policji w zakresie możliwości operacyjnych ma niesamowite szerokie spektrum działania. Stopień tutaj, bym powiedziała, niedopełnienia obowiązków jest tak duży, że musimy sobie zadać pytanie, czy to nie było przedmiotem celowego działania, ale myślę, że w tym zakresie będzie ustalenia czyniła prokuratura. Ja bym postawiła bardziej śmiałą tezę, czy pytanie, jak się pojawiały zorganizowane grupy przestępcze, głośne nazwiska, o których Państwo żeście słyszeli, czy to nie było to, że ta pani policjantka postanowiła niczego nie sprawdzić?
Komisja przesłuchała też Macieja Zajdę, innego byłego funkcjonariusza Gdańskiej Komendy Wojewódzkiej Policji i zwierzchnika Fołty-Nowackiej. Świadek zeznał m.in., że sprawa Amber Gold, którą prowadził jego wydział, to jego największa porażka zawodowa. Zajda nie potrafił wyjaśnić, dlaczego policja nie przesłuchała pierwszych pokrzywdzonych przez Marcina P., ani dlaczego zamknęła sprawę Bursztyn bez przeprowadzenia podstawowych czynności. Dodał, że Fołta-Nowacka się starała. Stała kwota, od której kradzież będzie traktowana jako przestępstwo, oraz elektroniczny rejestr sprawców wykroczeń to główne zmiany, które znalazły się w nowelizacji kodeksu wykroczeń zaprezentowanej dziś przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. Obecnie próg, od wartości którego kradzież nie jest już wykroczeniem, to 1/4 minimalnego wynagrodzenia, czyli 500 zł. W noweli próg będzie stały, przestępstwem ma być kradzież rzeczy o wartości powyżej 400 zł. W ocenie resortu sprawiedliwości konieczne jest też wprowadzenie elektronicznego rejestru sprawców wykroczeń przeciwko mieniu.
Czyli znacznie większa kontrola i wiedza organów ścigania, z kim mamy do czynienia. Czy mamy do czynienia z jednorazowym sprawcą jakiegoś wykroczenia w sklepie, czy też mamy do czynienia z osobą, która nagminnie specjalizuje się, wręcz profesjonalnie popełnia przestępstwa i regularnie kradnie w różnych sklepach na jakimś terenie, obszarze przedmioty, które nie przekraczają tej kwoty 400 czy 500 zł i w ten sposób de facto gwarantuje sobie bezkarność. Z tym chcemy zdecydowanie skończyć. To jest ważny też nasz gest w stosunku do drobnych polskich przedsiębiorców.
mówił minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Za kradzież, która jest wykroczeniem, grozi w polskim prawie maksymalnie 30 dni aresztu, a za kradzież będącą przestępstwem kara do 5 lat więzienia. Rząd przyjął uchwałę w sprawie przyjęcia koncepcji przygotowania i realizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Rząd miał omawiać tę inwestycję podczas posiedzenia we wrześniu, ostatecznie jednak punkt ten nie znalazł się w porządku obrad. Powodem tego była konieczność doprecyzowania punktów związanych między innymi z nowymi liniami kolejowymi i połączeniami komunikacyjnymi portu. Dopiero po dokonaniu tych uzgodnień uchwała mogła trafić pod obrady Rady Ministrów. Minister, przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk zapowiada, że do końca roku powstaną projekty ustaw określające między innymi proces finansowania i budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.
Powstanie taka specustawa, tak jak budowy dróg, autostrad, chodzi o sposób wykupu ziemi, chodzi o uzgodnienia środowiskowe, po to, aby to sprawnie mogło przebiegać. Również zostanie określony sposób finansowania i takie rozwiązania prawne już są przygotowywane po podjęciu uchwały przez Radę Ministrów o budowie już ostatecznej. Te ustawy będą przygotowywane. Myślę, że do końca roku będziemy się starali, aby powstały projekty tych ustaw, które będą regulowały już praktycznie proces uzgodnień i proces budowy.
Centralny Port Komunikacyjny, Port Lotniczy Solidarność ma powstać w miejscowości Stanisławów w gminie Baranów w powiecie grodziskim. Pierwszy samolot ma odlecieć z Centralnego Portu Komunikacyjnego w połowie 2027 roku. Przez najbliższe 2 lata mają trwać prace przygotowawcze do inwestycji. Koszt budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego wyniesie około 31 do 35 miliardów złotych. Jego powierzchnia ma wynieść 3000 hektarów. W Ministerstwie Środowiska zostały podpisane 2 kolejne umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczące rozwoju geotermii. Dofinansowanie otrzymają Geotermia Toruńska oraz Geotermia Podhalańska. W Toruniu powstanie ciepłownia, która ma zacząć działać w 2018 roku. Środki będą pochodzić z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. W uroczystości podpisania umów udział wzięli między innymi minister środowiska profesor Jan Szyszko, przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz inwestorzy. Minister Jan Szyszko podkreślił, że poprzez zasoby geotermalne możemy zredukować emisję dwutlenku węgla do atmosfery.
Geotermia to nasza wielka szansa. Zgodnie z wiedzą naukowców, a również i praktyków już w tej chwili, znajdujemy się w miejscu, gdzie pod nami, na głębokości 2-3 kilometrów, znajduje się ogromny piec centralnego ogrzewania z gorącą wodą. Nic innego jak sięgnąć po te zasoby i zacząć je użytkować dla dobra państwa, dla dobra Polaków, jak również dlatego, abyśmy pokazali, że jesteśmy nadal liderem w zakresie realizacji polityki klimatycznej świata, zgodnie z porozumieniem paryskim.
Ojciec Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja, zwrócił uwagę, że geotermia toruńska jest opóźniona o wiele lat. Wszystko przez decyzję rządu PO-PSL, który zabrał dotacje w wysokości kilkudziesięciu milionów złotych.
To było dramatyczne, proszę Państwa, to było dramatyczne. Po podpisaniu umowy sekretarz stanu mówi w Narodowym Funduszu, że za wszelką cenę znaleźć coś, żeby odebrać te dotacje. A to były dotacje, to nie była jakaś łaska. Teraz też Narodowy Fundusz ma miliard czy miliardy na takie cele. To niechżeż Polacy zgłaszają się i niech budują ojczyznę. Państwo chce pomóc w tym. To jest pomoc państwa dla wszystkich Polaków, a nie jakieś robienie kastowości.
Realizacja geotermii toruńskiej oraz podhalańskiej doprowadzi do spadku emisji gazów cieplarnianych o blisko 16 tysięcy ton rocznie. Mieszkania i domy w ramach programu Mieszkanie Plus powstaną na gruntach Poczty Polskiej i Polskich Kolei Państwowych. We wtorek zostały podpisane umowy w tej sprawie. Dzięki nim Krajowy Zasób Nieruchomości kupi grunty po wycenie rzeczoznawcy bez przetargów. Poczta Polska przekazała do dyspozycji 208 nieruchomości, natomiast PKP 130 w 58 miastach. Zawarcie umów umożliwiła ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości, która weszła w życie 11 września. Na jej mocy powstał tzw. Bank Ziemi. Gospodaruje on nieruchomościami Skarbu Państwa. Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk podkreśla, że ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości rozpędzi program Mieszkanie Plus w sposób dotąd niespotykany.
Dzięki Krajowemu Zasobowi Nieruchomości mamy dostęp do nieruchomości Skarbu Państwa i ten potencjał wykorzystamy w realizacji naszego programu. Dzięki tej ustawie o Krajowym Zasobie Nieruchomości instytucja, jaką ten Krajowy Zasób jest, otrzymała też dostęp do nieruchomości będących w dyspozycji Poczty Polskiej i w dyspozycji PKP SA. I to są nieruchomości zabudowane, czyli są to budynki dzisiaj niewykorzystane często, wymagające przebudowy, modernizacji, remontów. Są to też nieruchomości niezabudowane, na których będziemy realizowali nowe budownictwo mieszkaniowe.
Pierwsze budynki mieszkalne w programie Mieszkanie Plus na gruntach Skarbu Państwa powstaną w 2019 roku. Niewykluczona jest jednak ich wcześniejsza realizacja. Prawda historyczna, a odpowiedzialność prawna to hasło konferencji naukowej, która w środę odbędzie się w IPN. Dyskusja podsumuje m.in. dotychczasowe wyroki polskich sądów cywilnych w państwach Unii Europejskiej za przypisywanie Polakom winy za zbrodnie niemieckie podczas II wojny światowej. Chodzi m.in. o rozpowszechnianie przez zagraniczne media zwrotów polskie obozy zagłady. Konferencję organizuje IPN oraz Stowarzyszenie Patria Nostra. W obradach wezmą udział m.in. prawnicy, politolodzy i historycy. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 9.30 w przystanku Historia Centrum Edukacji IPN imienia Janusza Kurtyki w Warszawie. Uczestnicy konferencji zastanawią się również, czy zagraniczne media świadomie używają kłamliwych sformułowań wobec Polski, tłumaczy mecenas Lech Obara.
Będziemy odpowiadać tam na pytanie, czy przykładowo polskie obozy śmierci to określenie jest określeniem, które jest świadomie używane w niemieckiej polityce pamięci. Czy to, co określają media, jest świadomie używane? Tym bardziej, że w ostatniej rozmowie pani premier Szydło zwróciła się w sierpniu do pani Merkel z żądaniem udzielenia odpowiedzi, czy władza niemiecka, władza państwowe mogą coś zrobić, żeby tego rodzaju określenia się nie pojawiały, a my wiemy, że mają władze państwowe wpływ na media niemieckie. Dostaliśmy odpowiedź od pani kanclerz, dostała pani premier odpowiedź, że to są wolne media, mogą pisać co chcą.
Jednym z przykładów używania za granicą kłamliwych sformułowań, w którym obarcza się Polaków odpowiedzialnością za niemieckie zbrodnie II wojny światowej, jest sprawa Karola Tendery. Były więzień Auschwitz oskarżył niemiecką telewizję CDF w związku z użyciem określenia polskie obozy zagłady Majdanek i Auschwitz. Sprawa mimo przeciwności zakończyła się sukcesem strony polskiej. W Radiu Maryja dalsze informacje. W Niemczech pojawiła się inicjatywa wybudowania pomnika Polaków pomordowanych w czasie II wojny światowej. Jak informuje dzisiejsza prasa, monument miałby stanąć w Berlinie, w miejscu, gdzie Joachim Ribbentrop witał odwiedzającego Berlin Wiaczesława Mołotowa. Koordynatorem projektu jest Florian Mausbach, były szef Federalnego Urzędu Budownictwa i Planowania Przestrzennego. Apel w tej sprawie z podpisami m.in. niemieckich polityków ma trafić do Bundestagu. Poseł PiSu Dorota Arciszewska-Mielewczyk zwraca uwagę, że Polska od wielu lat walczy o taki pomnik w Niemczech. Dodaje, że każda inicjatywa upamiętniająca męczeństwo Polaków jest godna poparcia.
Wydaje mi się, że być może nasi sąsiedzi, przynajmniej niektórzy dorośli, czy dojrzeli do tego, żeby zdać sobie sprawę, że jednak naród, który został napadnięty przez Niemców w czasie II wojny światowej, najbardziej ucierpiał, tracąc wiele milionów istnień ludzkich i powinien mieć godne miejsce w formie jakiegoś pomnika, żeby upamiętnić tą męczeńską również śmierć. Dla mnie autor jest drugim rzędzie. Najważniejsza jest inicjatywa. Każda inicjatywa, która powoduje upamiętnienie martyrologii ofiary narodu polskiego w czasie II wojny światowej, jest godna pochwały i poparcia.
W centrum Berlina stoją obecnie trzy wielkie pomniki poświęcone ofiarom III Rzeszy, pomordowanym Żydom, homoseksualistom i Romom. W Radiu Maryja nadaliśmy wiadomości. Za uwagę dziękuję. Monika.